Слава Богу. Chciałbym czytać słowo, które jest zapisane w Starym Testamencie, Księga Jonasza. Będę czytał pierwszy rozdział w całości. Jonasz, pierwszy rozdział i będę czytał od pierwszego wiersza. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. Zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka z przed oblicza Pana, bo im to był, powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas? Bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was. Bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Do tego miejsca. Tak przed chwilą brat pastor mówił o takich bardzo dobrych przykładach. Mówił o Szadrachu, Meszachu i Abednego, w jaki sposób, mimo tego, że nie mieli żadnej gigantycznej wiary, Pan Bóg ich zachował od ognia. Mówił również o Jakubie, brata Jana, który został ścięty. Mówił o Szczepanie, który został ukamienowany. Kiedy czytamy tę historię, to czasami się zastanawiamy, dlaczego? Dlaczego Bóg dopuścił do takich rzeczy? Czemu tak czasami się dzieje w naszym życiu, że mimo iż wszystko jest tak, jak sobie wyobrażamy, tak jak nam się wydaje, że jest dobrze, a jest inaczej? I to były takie bardzo dobre przykłady. Ja dzisiaj przeczytałem taki troszeczkę inny przykład. Przykład, który również ma wielką dla mnie, wierzę dla was wszystkich, wielką naukę. Naukę, która objawia nam tak bardzo często samego siebie. Kim jestem ja naprawdę? Jaki ja naprawdę jestem? Kiedy ktokolwiek z was, ktokolwiek z nas myśli o tej księdze, to tak mówi: no znam już ją od dziecka, w szkółce niedzielnej. Jest o tym często mowa i zawsze mamy skojarzenie wieloryb, prawda? Który połknął tego tu Jonasza, a potem go wypluł. I tak nam się czasami wydaje, że już tak bardzo dobrze znamy tą księgę, że właściwie to przestajemy ją czytać. Ja się przyznam, że szukałem w swoich tu notatkach, kiedy ostatni raz mówiłem o Jonaszu i było to w roku 2000, 18 lat temu, więc sporo. Więc spora przerwa. A tak jakoś przez ostatnie 2-3 tygodnie ta postać stała się mi tak bardzo bliska, dlatego postanowiłem się tym dzielić, nie znając tu waszej sytuacji czy waszych uwarunkowań. Tak często pojawia się to pytanie, czy to jest prawdziwa historia. Na przestrzeni czasu różni ludzie, nawet ludzie tu wierzący, przedstawiali różne poglądy. Część tak twierdziła, że to jest pewnego rodzaju przypowieść. Inni tak mówili, że to jest taka alegoria, trochę tak jak wędrówka pielgrzyma. A jeszcze inni twierdzili, że jest to prawdziwa historia. Tak więc mamy jakby trzy możliwości. Podobieństwo, alegoria bądź prawdziwa historia. Chciałbym w ten sposób to powiedzieć, że Jonasz, ta księga, ta historia jest bardzo dobrze znana nie tylko wśród ludzi wierzących. Jest dość dobrze znana wśród ateistów i sceptyków. I agnostyków. I oni często posługują się tą księgą i wyrzucają nam w ten sposób, mówiąc, przecież to nie może być prawda. A to znaczy, że Biblia jest księgą, która tu nie mówi prawdy, ale która mówi o jakichś bajkach czy baśniach. Sam to pamiętam w czasach kwitnącego socjalizmu, w latach, końcem lat 70., kiedy byłem w szkole średniej, to moja nauczycielka języka polskiego, która się miała za ateistkę, za członkinię tamtejszej partii, tak nam tu mówiła na lekcji. Czytajcie tą Biblię. To jest powieść. Wiecie, trzeba to czytać, ale miejcie to na uwadze, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I ona w ten sposób, ja miałem lat wtedy 15 czy 16, jakby osłabiała tu moją wiarę. To był taki wojujący ateizm w czasach kwitnącego socjalizmu. Ale chciałbym to powiedzieć, że również w dzisiejszych czasach, w czasach takiego neoateizmu, bo tak się to nazywa, wiele ludzi próbuje podkopywać wiarę chrześcijan, mówiąc, że ta księga nie jest prawdą. Że ta księga, że to jest niemożliwe, żeby to, co jest tu napisane, żeby było zgodne z rzeczywistością. I powiem o dwóch faktach, na których często ci ludzie się opierają, a nawet na przestrzeni ostatniego pół roku, kiedy słuchałem debat między chrześcijaninem i człowiekiem tu niewierzącym, ateistą, to te argumenty były tak bardzo mocno tu wysuwane. Pierwszy z argumentów brzmiał w ten sposób, że Niniwa nie istnieje, że tego miasta nigdy nie było, że Biblia mówi o takim mieście, ale tego miasta nie ma na mapie. To jest prawda, że tego miasta nie ma dzisiaj na mapie. Ale w połowie XIX wieku jeden z podróżników angielskich był na terenie dzisiejszego Iraku i robił tam takie wykopaliska. I ku jemu zdumieniu, to było w latach 1840-1860, dokonał takiego sensacyjnego odkrycia i to miasto Niniwa nagle się okazało, że ono jest. I że ono jest całkiem dobrze tu zachowane, aczkolwiek przysypane piaskiem. I ten argument ateistów padł. I w tej chwili już nikt nie kwestionuje tego, że miasto Niniwa istniało. Ale przez lata był to taki koronny argument właśnie ateistów, że Biblia mówi tu nieprawdę. A właśnie ostatnio słyszałem inny argument pewnego ateisty, który mówił tak. Ta księga na pewno nie jest prawdą, bo nie ma nigdzie żadnego zapisu, które wskazywałoby na to, że Niniwa pokutowała. Że był tam jakiś Jonasz, który zwiastował swojego Boga i że to miasto pokutowało. Taki bardzo mocny argument. Słyszałem go w tym roku w lutym i przyznam się, tak się nad nim tu zacząłem zastanawiać i zaczął mnie nawet troszkę tu niepokoić ten argument. I zacząłem szukać, grzebać w historii, w literaturze i znalazłem coś zaskakującego. Otóż to prawda, że nie ma wprost takich tu zapisów, ale są bardzo ciekawe pośrednie zapisy historyczne. Otóż w tym czasie, w którym zwiastował to Jonasz, to były lata około 860 przed Chrystusem, to jest tak plus minus, od tego czasu państwo asyryjskie przez 40 lat nie prowadziło żadnych wojen. Dziwne i ciekawe. Ale to państwo, które było takie bardzo krwiożercze, które prowadziło tak wiele wojen, nagle przez 40 lat ma taką jakby przerwę w historii, bo nie prowadziło żadnych wojen. O czymś to świadczy. To świadczy o tym, że coś w tym państwie musiało się stać, że coś w tym mieście tu musiało zajść, że nie prowadzili wojen. I druga rzecz, taka bardzo ciekawa, to było nie tak dawno, że na jednym z monumentów, które tam odkopano czy odkryto, znaleziono taką inskrypcję, taki napis, który po przetłumaczeniu brzmiał tak: o jedynym Bogu. To również jest taki wskaźnik, który pokazuje, że był taki okres w historii tamtego miasta, tamtego państwa, że oni mieli przekonanie, że jest tylko jeden Bóg. Tak więc jest prawdą, że i na przestrzeni czasu, który mija, odkrycia archeologiczne pokazują nam prawdy, które są zawarte w Bożym Słowie i potwierdzają je. Dlatego to jest dla mnie takim zachęceniem, że to jest prawdziwa historia. To jest historia, która zdarzyła się naprawdę. A teraz chciałbym przypomnieć nam wszystkim taki koronny argument, który mówi o tym, że to jest prawdziwa historia. Spójrzmy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 12. Ewangelia Mateusza, rozdział 12. Tutaj mamy przedstawione słowa samego Pana Jezusa Chrystusa, które są dla nas autorytatywne, które są dla nas takim końcowym potwierdzeniem również tego, że i Jonasz, i Niniwa są prawdą historyczną. Spójrzmy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12 od wiersza 38. To jest fragment dyskusji czy rozmowy między przeciwnikami Pana Jezusa a samym Panem Jezusem. I czytamy w 39 wierszu tak. A on, to znaczy Jezus, odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Spójrzmy, to są słowa naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy był indagowany przez przeciwników, to mówi: ja wam dam znak, ale to będzie szczególny znak, to będzie znak Jonasza. Czyli tym samym Pan Jezus potwierdził tak jednoznacznie, że to było zdarzenie historyczne, że to było coś, co miało miejsce. Mało tego, w tym miejscu również tu Pan Jezus tak bardzo jasno mówi: to mężowie z Niniwy będą was oskarżać, bo oni pokutowali na skutek zwiastowania Jonasza. Tak więc to mamy taki koronny dowód w Bożym Słowie, że to jest prawdziwa historia, że to jest historia, która prawdziwie miała miejsce. I chciałbym zaraz na wstępie to powiedzieć, abyśmy się tu nie bali. Biblia jest objawionym Słowem Świętego Boga. To jest Boże Słowo i wszystko, co jest tu napisane, nawet jeśli w tej chwili odkrycia jeszcze tego tu nie potwierdzają, to wcześniej czy później to się stanie. I w przypadku tej księgi to na przestrzeni ostatnich 160 lat się stało, że ludzie, przeciwnicy mogli zobaczyć, że ta księga jest prawdą, że to, co jest tu napisane, jest prawdą. A teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na 3 takie tu zagadnienia, które są ściśle związane z tą księgą. Pierwsza sprawa to jest Jonasz. Jonasz jako człowiek, Jonasz jako prorok. W pierwszym wierszu tego pierwszego rozdziału żeśmy tak czytali: Jonasza, syna Amittaja. Czyli stąd już wiemy, że Jonasz był synem Amittaja. Natomiast w drugiej księdze królewskiej, ja może to przeczytam, bo to jest dobrze, kiedy mamy sposobność czytać Słowo Boże, które potwierdza nam inne słowo, a które także utwierdza naszą wiarę. I w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 14, od 23 do 29 wiersza jest opisana historia pewnego króla izraelskiego i ten król tak się nazywał Jeroboam. Często jego się określa jako Jeroboam II. To był jeden z królów izraelskich, to było to, pamiętamy, północne tu królestwo. I czytamy o tym królu, że on panował 41 lat, to jest wiersz 23, więc on panował bardzo długo. W wierszu 24 czytamy tak, że on czynił to, co złe w oczach Pana. A więc to nie był król, który był pobożny, to nie był król, który dobrze czynił przed Bogiem, ale to był król, który również dążył w kierunku bałwochwalstwa. Ale wiersz 25 jest taki zaskakujący, a nawet szokujący. Chciałbym go przeczytać. Druga Księga Królewska, 14 rozdział, 25 wiersz. Tutaj tak czytamy. Lecz ten król przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat, aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Hefer. Ten werset pokazuje nam, jaką rolę spełniał Jonasz. Jonasz był prorokiem. Zgodnie z tradycją tu żydowską, on należał do tak zwanych szkół prorockich, które były w czasach Eliasza i Elizeusza, dlatego że on żył krótko po nich. I z łaski Bożej, tak czytamy, on wypowiedział takie słowo, słowo od Boga, że temu państwu w czasie tamtego króla będzie się dobrze wiodło i że rozszerzy swoje granice. A więc ten prorok, przekazując to Boże Słowo, był bardzo popularny w tym kraju, w Izraelu. Jeśli ktoś nam mówi coś, co jest dla nas przyjemne, jeśli mówi coś, co sprawia nam satysfakcję, coś, co sprawia, że poszerzamy nasze tu granice, to to jest dobre. I tutaj też tak czytamy, że mimo iż ten król tu nie był wcale dobrym królem, ale Pan Bóg przez tego proroka powiedział, że poszerzy z powrotem ich granice. W wierszu 26 czytamy tak. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela. To jest taka historia, o której bym nie chciał dzisiaj mówić, ale ta historia pokazuje nam, że czasami mimo naszych błędów, mimo naszych upadków, mimo naszych grzechów, Pan Bóg i tak nam błogosławi. Ale ja to mówię w innym tu kontekście, żeby przedstawić, że Jonasz był prorokiem Boga, prorokiem Bożym, był prorokiem popularnym w Izraelu, dlatego że jego proroctwo, jego przepowiednia się spełniła, tamten kraj się powiększył, mimo tego, że nie szedł całkiem za Bogiem. Tak więc to jest pierwsza postać, która jest taka bardzo ważna w tej historii. Spójrzmy teraz na drugą rzecz, która wywołuje tak wiele emocji. Czytałem o tym, to jest w przekładzie Biblii Warszawskiej, pierwszy rozdział w wierszu drugim, gdzie mamy napisane, że Pan wyznaczył wielką rybę. I z powodu tej wielkiej ryby, nie powiem, że wszyscy, ale większość ludzi kojarzy tą historię z różnym tu nastawieniem, ale gdy ktoś powie Jonasz, to od razu jest skojarzenie wielka ryba. I to wywołuje w nas takie naturalne i zaciekawienie, często również sprzeciw. Ci, którzy są przeciwnikami Biblii, którzy są przeciwnikami wiary we wszechmoc Boga, kwestionują to tak i mówią, że nie jest to możliwe, żeby tu wieloryb połknął tu człowieka, bo jego przełyk jest tak mały, że nie jest to w stanie robić. I to jest prawdą, że nie jest to możliwe. Natomiast tutaj w tym miejscu wcale nie czytamy o wielorybie, tylko w tym miejscu my czytamy o wielkiej rybie. I to jest duża różnica. Mam tu zapisane, że był to najprawdopodobniej kaszalot. To jest taka ryba, która ma dostatecznie duży przełyk, że może połknąć tu człowieka bez problemu. Mało tego, gdyby ktoś chciał w to wejść głębiej, są tu zapisy historyczne z XVIII wieku, z XIX wieku, z XX wieku nawet, gdzie były przypadki, że na morzach niektórzy z żeglarzy czy rybaków byli połknięci właśnie przez takiego tu kaszalota. Przynajmniej jeden Przypadek jest opisany, że ten ktoś przeżył, bo bardzo szybko tu zabito go, tego kaszalota, rozpruto i wyszedł z tego jeszcze żywy człowiek. Tak więc nie jest też to aż taki problem, jest też to możliwe i zapisy historyczne to potwierdzają. Chciałbym jeszcze i to powiedzieć, że jest bardzo źle, kiedy patrząc na tą księgę, koncentrujemy się tylko na tej wielkiej rybie. Gdybyśmy spojrzeli na tą księgę uczciwie, to możemy tu powiedzieć w ten sposób, że ta księga jest zapisem cudu, który następuje po cudzie. Tu jest mnóstwo cudów opisanych w tej księdze. Pierwszy cud, o którym mówi ta księga, to jest ta burza, którą Bóg zesłał na to morze, na ten statek. Inny cud to jest to, że kiedy ci mężczyźni rzucili losy, los padł na Jonasza. To też było cudem. Następny cud był taki, że kiedy Jonasz był wrzucony do morza, to momentalnie to morze się uspokoiło. To było również cudem. Następny cud, który miał miejsce, ci żeglarze, którzy to widzieli, to czytamy, o tym będę jeszcze mówił, oni nagle oddali chwałę Bogu Jahwe. Potem był ten cud, że ta ryba nie tylko połknęła, ale i wypluła Jonasza. A potem był ten największy cud, o którym ta księga mówi, że całe miasto Niniwa pokutowało i oddało się Bogu. To było tym tu największym cudem w tej księdze. Potem były jeszcze i następne cuda, może mniejsze. To był ten krzew, który wyrósł w ciągu jednego dnia, a potem to był ten robak, który ten krzew podciął i ten krzew usechł. Tak więc ta księga jest zapisem wielu cudów, a nie tylko tego jednego, jakby to niektórzy chcieli tą księgę zredukować tylko do wielkiej ryby. I trzecia rzecz, która jest tutaj związana mocno z tą księgą, to jest to miasto Niniwa. Tak jak już wspomniałem, do połowy XIX wieku nikt nie potrafił znaleźć tego miasta, gdzie jest tu na mapie. W związku z tym twierdzono butnie, że to miasto nie istnieje. Ale potem było to zdarzenie, odkopanie tego miasta i teraz już nikt co do tego nie ma wątpliwości. Gdybyśmy spojrzeli do pierwszej księgi Mojżeszowej, do rozdziału 10 i do wiersza 11, to możemy zobaczyć, że miasto Niniwa jest już wspomniane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Może to przeczytam. Pierwsza księga Mojżeszowa, 10 rozdział i 11 werset, gdzie czytamy tak. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehowot, Ir i Kalach. Tu jest mowa o potomku Kusza, to był Nimrod. To był jeden z wielkich tu mocarzy ziemi i autor pierwszej księgi Mojżesz mówi o tym, że ten człowiek Nimrod zbudował Niniwę w Asyrii. A więc zapis tu biblijny jest również i mówi nam dokładnie, kto w pierwszym czasie zbudował to miasto. Natomiast jeśli chodzi o to państwo, dlatego że w tamtych czasach bardzo często było miasto, państwo, była Niniwa i inne miasta tu wokół niego i one tworzyły takie mini państwo, a potem powstało państwo asyryjskie, które miało różne okresy w historii, a taki ostatni okres tego państwa asyryjskiego trwał w tym czasie, kiedy powstało państwo Izrael, kiedy był król Dawid i potem inni i również w tym czasie była Asyria była taką wielką potęgą, stanowiło tu zagrożenie dla Izraela, stanowiło śmiertelne zagrożenie dla Izraela i w roku 722 przed naszą erą państwo asyryjskie zajęło całkowicie Izrael i spowodowało, że ludność w Izraelu została przesunięta gdzie indziej. Tak więc to miasto również jest tak bardzo ważne. Czyli to są takie jakby trzy rzeczy, które są ważne, związane z tą księgą. To jest Jonasz, to jest ta wielka ryba i to jest Niniwa. Ale chciałbym dzisiaj skupić się na takiej bardzo szczególnej rzeczy. Cały ten pierwszy rozdział, który przeczytałem, on mówi o czymś bardzo szczególnym. Ja sobie tutaj dałem taki tytuł: ucieczka od Boga, czy to możliwe? Czy jest tu możliwe, aby człowiek mógł od Boga uciec? Bardzo tu ciekawa rzecz i chciałbym się nad tym skupić i chciałbym, żebyśmy wspólnie razem teraz przeszli cały ten rozdział, aby zobaczyć, czy da się uciec od Boga. W pierwszym wierszu żeśmy czytali tak. Jonasza syna Amittaja doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Spójrzmy na ten pierwszy wiersz. Doszło słowo Pana do Jonasza. Czy macie z tym słowem, z tym stwierdzeniem jakieś skojarzenie? Słowo Pana doszło do proroka Jonasza. Ja mam z tym bardzo mocne skojarzenia. Zawsze pragnę, chciałbym, aby Bóg do mnie mówił, abym mógł słyszeć głos Boży. I ja myślę, że to jest tęsknota, która jest w wielu z nas. My chcemy słyszeć głos Boga. My chcemy słyszeć, że Bóg do nas przemawia. Tak często zazdrościmy innym ludziom, którzy mówią: słyszałem, Bóg mi przemówił, że mam tak, a tak zrobić. To bardzo często wywołuje w nas taki żal troszkę. Boże, dlaczego ja nie słyszę Twojego głosu? Boże, dlaczego ja nie słyszę, dlaczego Ty mi nie mówisz, co ja mam robić? Ja myślę, że każdy z nas, ze mną włącznie, mamy często takie odczucia, nawet taki żal do Boga. Boże, przemawiaj, chcę Ciebie słuchać. Chciałbym to powiedzieć tak bardzo jasno, że Bóg przemawiał i Bóg przemawia. Ale jest coś, co trzeba spełnić. Trzeba poświęcić czas na społeczność z Bogiem. I to jest taki pierwszy wniosek, który ja mam z tego pierwszego wiersza, pierwszego rozdziału Księgi Jonasza. Aby Słowo Boże doszło do ciebie bądź do mnie, my potrzebujemy czasu, który spędzamy z Bogiem. Czasu, kiedy my się wyłączamy z naszych zajęć, z naszych zainteresowań, z tego, czym wszystkim jesteśmy tak bardzo w codziennym życiu tu zajęci, i skupieniu się na Bogu, na Jego Słowie. Gdy to będziemy robić, wtedy mamy tą gwarancję, mamy tą pewność, że usłyszymy głos Boży. I dla mnie ten werset jest takim ogromnym tu wyzwaniem. Na ile czasu spędzam z Bogiem, abym mógł Go usłyszeć, abym mógł usłyszeć, co Bóg chce mi powiedzieć. To się tutaj tak łatwo czyta. Jonasza syna Amittaja doszło słowo Pana tej treści. Spójrzmy, że Pan Bóg przekazał dla Jonasza takie jednoznaczne zdanie. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta. Spójrzmy, że tu nie było żadnych wątpliwości, ale Pan Bóg mówi tak tu do Jonasza. Masz wstać i iść na wschód 800 tu kilometrów do miasta Niniwy. To jest bardzo duża odległość, w szczególności w tamtych czasach. Wstań i idź 800 kilometrów do miasta Niniwy. Mało tego, idź do tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Spójrzmy, że ten Boży przekaz był taki mocny i jednoznaczny. Tam masz iść i masz im tak powiedzieć. Wasza nieprawość, wasz grzech doszedł do mnie. Bardzo mocne zdanie. Ale tak czytamy w wierszu trzecim, że to jednoznaczne Boże poselstwo, które być może czy ty, czy ja chcielibyśmy tak częściej słyszeć, spowodowało zupełnie odmienną reakcję. Spójrzmy na wiersz trzeci. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. Spójrzmy na to zdanie. Jonasz wstał, tak jak mu Pan Bóg to powiedział. Ale gdzie on poszedł? On miał iść na wschód 800 kilometrów do Niniwy, a on wstał, żeby iść, właściwie płynąć do miasta Tarszysz, które było 2800 kilometrów na zachód. A więc on wstał, aby iść w przeciwnym tu kierunku, aby oddalić się od tego celu, który Bóg mu przekazał. Spójrzmy, jak dziwnym to jest. Polecenie Boże było tak bardzo jednoznaczne. Tam, a tam masz iść i to, a to masz zrobić. A Jonasz mówi, nie, ja pójdę, ale w przeciwną stronę. Ja chcę uciec sprzed oblicza Pana. Dlaczego Jonasz chciał uciec przed oblicza Pana? Bracia i siostry, bardzo ważny moment również tej historii. Dlatego, że czy czasem tak w naszym życiu nie jest, że my chcemy uciekać przed oblicza Pana? My chcemy uciekać sprzed tego, co Bóg nam mówi, abyśmy zrobili. Gdy nam się już uda usłyszeć głos Boży, jak bardzo często my nie chcemy być posłuszni temu głosowi. I może przeskoczę ten fragment tu ze względu na czas i przejdę dalej. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Z perspektywy tu Jonasza Bóg się posunął za daleko. Jonasz uznał, mówiąc krótko, że Bóg przesadził. On uznał, że to, co Bóg chce zrobić, to mu nie pasuje. To nie jest zgodne z jego filozofią. To nie jest zgodne z tym, jak on to wszystko widzi. Spójrzmy na 4 rozdział tej księgi i 6, bo w tym miejscu znajdziemy odpowiedź, dlaczego Jonasz uciekał w drugą stronę. Dlaczego Jonasz nie był Bogu posłuszny. 4 rozdział, 6 mówi tak. Tutaj tak czytamy, że Jonasz był tak zagniewany, bo bał się jednej rzeczy. To jest wiersz nie 6, tylko 2. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Spójrzmy, Jonasz był nieposłuszny Bogu, dlatego że wiedział, że Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Spróbujmy zrozumieć, co Jonasz miał na myśli. Dla Jonasza to miasto Niniwa było ogromnym przeciwnikiem, była siedliskiem zła, była zagrożeniem dla egzystencji Izraela i on sobie nie wyobrażał, żeby mógł iść i mówić tam o pokucie dla tego miasta, bo jakby tak to miasto się nawróciło, bo Bóg jest miłosierny, to co ja bym wtedy zrobił, jak ja bym wtedy wyglądał? Spójrzmy, jaką tu filozofię miał Jonasz. Nie, ja tam nie pójdę, bo ja nie chcę, żeby to miasto pokutowało, bo ja nie chcę, żeby to miasto się nawróciło do Boga, bo ci ludzie nie są tego godni, bo to są za wielcy grzesznicy. On miał taką tu filozofię. W ten sposób on się na to patrzył i powiedział, nie, Boże, ja się na to nie zgadzam. Ja chcę od Ciebie uciec. Ja chcę uciec przed Twojego oblicza. I w tym 3 tak czytamy, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Ja nie wiem, na ile to jest jednoznaczne, ale Jonasz miał taką ideę fix, że jemu się uda uciec przed oblicza Pana. Jemu się wydawało, że może się przed Bogiem schować, że może opóźnić Boży plan, że może zrobić coś, że Bóg się może zniechęci i zrezygnuje. Bracia i siostry, to jest bardzo również ważny moment w życiu tego człowieka. On myślał, że on przechytrzy Boga. On myślał, że on przed Bogiem ucieknie. Spójrzmy na psalm numer 139, od 7 do 12 wiersza. Tutaj jest mowa o tym, czy da się przed Bogiem uciec. Bo tak myślał Jonasz. On miał takie tu wyobrażenie, a spójrzmy, co psalmista mówi na temat ucieczki przed Bogiem. Psalm numer 139, czytam od 7 wiersza. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. I gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadzi mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Tutaj jest takie stwierdzenie, gdybym chciał spocząć na krańcu morza. Jonasz miał takie wyobrażenie, że ucieknie od Boga, że zmieni plan Boży, że zmieni Bożą decyzję. Bracia i siostry, bardzo uparty prorok. On miał takie przekonanie, no może mi się uda. Spójrzmy na to, tak jak w tym, żeśmy czytali w tym trzecim wierszu, że on zapłacił za przejazd. Miał tu pieniądze. Było stać go na to, żeby zapłacić bilet na drugi koniec Morza Śródziemnego. Prawie 3000 kilometrów. I tak myślał, że będzie w tym statku, no i Bóg może zapomni. I może coś się stanie tak, no, że będzie fajnie. My też czasami mamy takie myśli. Czasami nam tak się zdaje, że możemy przed Bogiem uciec. I w wierszu czwartym tak czytamy, pierwsza rzecz, która się stała, kiedy Jonasz znalazł się na statku. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Spójrzmy, czy był to jakiś zbieg okoliczności. Ja wiem, że sceptyk powie w ten sposób, no są burze na morzu, no zdarzają się takie wichury. Prawda, że czasami się zdarzają. Ale Słowo Boże nam tutaj mówi, że to Pan zesłał ten silny wiatr. Że on był tak mocny, że w wierszu piątym wtedy żeglarze przestraszyli się. Ja mam przekonanie, że ci żeglarze to byli ludzie, którzy znali swój zawód. Znali swoje tu zajęcie i to nie była ich pierwsza podróż statkiem. To nie było ich pierwsze tu pływanie po Morzu Śródziemnym. Ale czytamy, że żeglarze się przestraszyli, czyli to musiała być bardzo mocna i niecodzienna burza. I spójrzmy na ten wiersz czwarty, bo on również tak bardzo dużo chce nam pokazać. Przepraszam, wiersz piąty. I tutaj tak czytamy, i każdy wołał do swojego Boga. To jest zdanie, nad którym również chciałbym się zatrzymać. No nie wiemy, ilu było tych tu żeglarzy, ale pewnie było kilkunastu, a może kilkudziesięciu. I z tego, co tu czytamy, byśmy mieli taki wniosek, że byli to ludzie, którzy może byli z Fenicji, z Egiptu, z Filistynii czy z Tyru, z różnych miast, z różnych państw. To była taka międzynarodowa tu załoga i tak czytamy, że każdy wołał do swojego Boga. To jest tutaj no niesamowicie istotny fragment, który do mnie tak bardzo przemówił. Znamy wszyscy to powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Ale spójrzmy, że ta jak trwoga to do Boga, to w tym miejscu ma bardzo szczególny wymiar. Każdy z nich wołał do swojego Boga. Tyr miał swoich bogów, Egipt miał swoich bogów, Fenicja miała swoich bogów. Każdy z tych tu narodów miał swojego Boga. Gdybyśmy wglądnęli w ten werset piąty, gdzie czytamy każdy wołał do swojego Boga, to tam mamy określenie hebrajskie Elohim, czyli to jest Bóg w takim bardzo ogólnym sensie, również Bożek. Każdy z nich wołał do swojego Boga. To było takie, przepraszam, w cudzysłowie ekumeniczne spotkanie. Każdy się modlił do swojego Boga z tą świadomością, no może mój Bóg mnie tu wysłucha, a jak nie mój Bóg, to może twój Bóg cię wysłucha. Taka była taka jedność. Każdy się modlił do swojego Boga. Ja to mówię tak może tu pół żartem, ale to jest bardzo mocne miejsce w tym słowie. Każdy z ludzi wołał do swojego Boga. Dzisiaj też tu żyjemy w takich czasach, że również każdy człowiek ma jak gdyby swojego Boga, albo każda grupa ludzi ma swojego Boga i im się wydaje, że to ich Bóg może im pomóc, że to ich Bóg może ich tu wybawić. I tak czytamy, że każdy z nich wołał do swojego Boga, sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. A więc było trudno, było ciężko, to na tyle, że oni się zdecydowali, żeby sprzęt tego statku, który miał jakąś wartość, który miał im później służyć, żeby się tego pozbyć, żeby tylko nie zatonąć i żeby płynąć dalej. Tak więc oni zdwoili swoje tu wysiłki, swoje tu modlitwy do swoich bożków, żeby tylko coś się stało. Ale w tym wszystkim był taki jeden no wyjątek. Spójrzmy, wiersz piąty, część druga. Jonasz zaś zszedł na dół okrętu i zasnął twardym snem. Każdy z tych ludzi tak aż się trząsł tu ze strachu. A Jonasz, twardy zawodnik, poszedł na dół i zasnął twardym snem. Twardy zawodnik? Nie. Twarde serce. skamieniałe serce, serce, które nie chciało mieć nic wspólnego z Bogiem. Jego postanowienie było tak mocne, tak zdecydowane, on był jak kamień. Wy się tam módlcie, jak chcecie. Ja idę tam na dół, ja to prześpię, może jakoś przepłynę dalej i nie będę mógł iść do Niniwy. Spójrzmy, jak bardzo szybko człowiek może ulec zatwardzeniu. Muszę się tu poprawić teraz. Jak bardzo szybko człowiek Boży może ulec zatwardzeniu. Jak bardzo szybko chrześcijanin może ulec zatwardzeniu. Być odporny na głos Boży. Być odporny na to, co wokół mnie się dzieje. Bo chcę swoje przeprowadzić. Bo mój plan jest ważny. Ja chcę iść tam do Tarszysz. Nic innego mnie nie obchodzi. I takim był właśnie Jonasz. On poszedł na dół, spał. Inni tu się męczą, modlą się do swoich bogów, a ten zatwardziały chrześcijanin, ten zatwardziały Boży prorok sobie śpi. Ale długo tak nie było. Spójrzmy na wiersz 6, który mówi tak. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i rzekł do niego, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Ten wiersz 6 również mówi o czymś tu niesamowitym. On myślał, że Bóg o nim zapomniał. On myślał o tym, że ci ludzie, którzy męczą się tam u góry, na górnym tu pokładzie, o nim zapomnieli. I tak myślał, o fajnie, fajnie, tak mi się to układa, tak jak ja chcę. Ten mój plan się realizuje. Nikt mi nie przeszkadza. Ale to nagle przychodzi ten kapitan statku, tu nim trząsie i mówi, wstań chłopie, czemu śpisz? My wszyscy tu się staramy, my wszyscy się tu modlimy, wołamy, a ty chłopie śpisz. I tak mu mówi, wstań, wołaj do swojego Boga, tu jest w dalszym ciągu to hebrajskie słowo Elohim, może twój Bóg Elohim nam pomoże i nie zginiemy. To było nawet dziwne. I czasami to jest dziwne dla ludzi tego świata, że my w takich krytycznych sprawach, my się nie modlimy, ale my jak gdyby śpimy, my zajmujemy się czymś innym. Człowiek z tego świata zauważył, że coś tu nie pasuje. Fakt, że on tu zapłacił za przejazd, on ma bilet, to wszystko pasuje. Ale sytuacja jest nadzwyczajna. Jak to może być, że ten człowiek no ma to wszystko w nosie, że jemu to nie przeszkadza, ta burza, to, że okręt tonie, że on się nie modli. On mówi, wstań, módl się do swojego Boga. Każdy z nas już ma tego swojego bożka, do którego się modli. Może spróbuj swojego, może coś nam to pomoże. Spójrzmy, jak bardzo szybko ta sytuacja się rozwijała. I spójrzmy na wiersz 7, który mówi tak. To była taka inna sytuacja, która się działa w międzyczasie. Dowódca tego statku zszedł na dół i mówi tu do Jonasza, obudź się, wstań, zacznij się modlić do swojego bożka, a inni ludzie mówią tak, wiersz 7. I rzekli jeden do drugiego, szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Ci ludzie na tym statku, my byśmy ich określili mianem pogan. No to byli ci z pogan. Każdy miał swojego bożka, do swojego bożka się modlił, ale mieli też taką praktykę, że rzucali losy. I spójrzmy, że w tej sytuacji Pan Bóg jakby przyznał się do tego i los padł na Jonasza. Ja wiem, że to nie był przypadek, ale to wszechmocny Bóg sprawił, że ci ludzie odkryli nagle coś zaskakującego. Oni tu rzucili losy i los padł na Jonasza. Ja myślę, że oni byli tym zszokowani. No co ten chłop ma z nami wspólnego? Przecież to jest tylko pasażer. On zapłacił, wszystko pasuje, wszystko jest zgodnie z prawem. Ale los padł tu na niego. I spójrzmy na to, że ta sytuacja była na tyle tu niebezpieczna i na tyle trudna, że oni go zaczęli tu tarmosić. Wiersz 8. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego ludu jesteś? Tak jak już wspomniałem przedtem, na tym statku pewnie byli ludzie z różnych miast, z różnych krajów. Do tej pory nikt się nim nie interesował. Może on się jakoś przymaskował, że nikt nie odkrył, że on jest Żydem. No może jakoś tak to było i oni mu teraz teraz go zasypali lawiną pytań. Kim jesteś? Jaki masz zawód? Skąd jesteś? Co robisz? I tak dalej, i tak dalej. Nagle stał się przedmiotem tu zainteresowania. Spójrzmy, prorok, uparty prorok, krnąbrny prorok, który chciał się skryć przed Bogiem, nagle Bóg sprawia, że on staje się obiektem centralnego zainteresowania, że nagle wszyscy ludzie zasypują go, wszyscy ci ze statku, gradem pytań. Coś ty za jeden, chłopie, co to jest, że los padł akurat tu na ciebie? I w tym miejscu ten spokój tu Jonasza rozpadł się w pył. I on już teraz musiał odpowiedzieć. Spójrzmy na wiersz 9. I odpowiedział im Jonasz: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Gdybyśmy się przyglądnęli znowu bliżej na ten werset, to tu jest coś niesamowitego. Tak jak już tu mówiłem wcześniej, gdyśmy mówili o tym, że każdy wołał do swojego Boga, to było to słowo Elohim. Natomiast w tym miejscu, gdy mówi Jonasz, to on mówi, że mój Bóg to jest Elohim Jahwe. Jahwe, jestem, który jestem. To jest ten Bóg, który jest Bogiem nieba i ziemi. On nagle musiał to powiedzieć, że ten Bóg, do którego ja się modlę, to nie jest to samo, co wasze bożki. Ale mój Bóg to jest Jahwe, to nie jest Elohim, jakiś tam bożek, ale to jest Jahwe, jestem, który jestem, to jest Bóg nieba i Bóg ziemi. On musiał się odkryć. W naszym życiu też tak czasem jest, że my czegoś tu nie chcemy, że nie chcemy się odkryć. A Bóg potem sprawia taką sytuację, że musisz się odkryć, że ja muszę się odkryć, że mój Bóg to jest Jahwe, jestem, który jestem. Bóg niebios, który stworzył morze i ląd. Ja sobie tak tylko potrafię tu wyobrazić tych żeglarzy, którzy byli tak wokół niego i słuchają, co ten człowiek mówi. On mówi, że jego Bóg jest Bogiem nieba i ziemi, a on tam spał tam w tej tu piwnicy i on się nie modlił. Wiersz tu 10 mówi tak: wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im był to powiedział. I rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Jonasz znalazł się w sytuacji bez wyjścia. On się przyznał: ja wierzę w Boga Jahwe, jestem, który jestem. Ja wierzę w Boga, który stworzył niebo i ziemię. Ale on się też przyznał, że ja uciekam przed tym Bogiem. On teraz musiał się przyznać do tego swojego cichego, uknutego planu. To jest to, co żeśmy przeczytali w tym psalmie. Człowiekowi się czasami wydaje, że potrafi się przed Bogiem ukryć. Jonasz też miał takie myśli. On myślał, że on się ukryje przed Bogiem. Może czasami ktoś z nas też ma takie myśli, że tak ci się wydaje, że potrafisz się przed Bogiem ukryć, zakryć. Tak myślał Jonasz. Ale Bóg sprawił nagle, że on to wszystko i musiał wyznać. Ja uciekam sprzed oblicza Boga Jahwe. Jestem, który jestem. I do tych ludzi ta prawda zaczęła docierać. Ja myślę, że to była taka bardzo przerażająca ewangelizacja. Że ci ludzie, z których każdy wierzył w swoje bożki, nagle zobaczyli, że jest tylko jeden Bóg. Jest Bóg Jahwe, Bóg nieba i ziemi, który jest zawsze i który ma nad tym wszystkim moc. I również zrozumieli to, co ten prorok mówił, że on chciał uciec przed Bogiem, przed swoim Bogiem Jahwe. W wierszu tu 11 mamy ciąg dalszy tej rozmowy tego Jonasza z tymi ludźmi. Nadto rzekli do niego: cóż poczniemy z tobą, aby może uspokoiło się i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Ludzie, którzy dotąd nie wierzyli w Boga Jahwe, nagle do ich umysłów, do ich serc doszło: faktycznie, musi być ktoś jeden ponad tym wszystkim i ten, który nad tym wszystkim panuje. Oni nagle tu zobaczyli, że to za sprawą tego Boga Jahwe się dzieje i pytają się tego tu proroka: no co my mamy teraz robić? Jak my mamy teraz się zachować? Wiersz 12. Wtedy rzekł do nich Jonasz: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Bracia i siostry, nad tym wierszem jeszcze chciałbym się zastanawiać, chociaż wiem, że czas bardzo szybko płynie. Spójrzmy na to, co Jonasz tu powiedział. Przeczytam to jeszcze raz. Weźcie mnie i wrzućcie do morza, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Spójrzmy wpierw na drugą część tego zdania. Bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta burza. A więc Jonasz miał świadomość, bym tak powiedział, swojego grzechu, grzechu nieposłuszeństwa. On miał świadomość tego, że to z powodu niego jest ta burza, że z powodu niego cierpią inni ludzie, że z powodu jego nieposłuszeństwa to wszystko się stało. Miał tego pełną świadomość, miał świadomość zła, które uczynił. My jako ludzie też czasami mamy taką świadomość, mamy to przekonanie, że to, co robimy, nie jest dobre, że to, co robimy, jest złe. I Jonasz też to wiedział. Ale spójrzmy na jego rozwiązanie, na jego propozycję, co on im tu zaproponował. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze się uspokoi. Jonasz wiedział, że z powodu niego jest ta burza, że z powodu niego to morze jest takie tu niespokojne. Ale tak im mówi, weźcie mnie i wrzućcie do morza. Ktoś by mógł tak powiedzieć, jakieś poświęcenie dla tamtych ludzi, że on się zgadzał oddać swoje życie po to, aby ci ludzie, ci poganie, którymi on tu pogardzał, bardzo często, aby oni przeżyli. Spójrzmy na ten moment, bo on jest kluczowy w tej historii. Czemu Jonasz tak powiedział? Jonasz wolał wybrać śmierć niż posłuszeństwo Bogu. On wolał wybrać śmierć niż pójść do Niniwy. Spójrzmy na jeden werset, który jest zapisany w rozdziale 4 i wierszu 9. To jest wiersz, który mówi nam, jaki był stan duszy Jonasza. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? To już była ta sytuacja, która była później, ale spójrzmy, jaką on miał reakcję. A Jonasz odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Jonasz był zagniewany i to na śmierć. On wolał śmierć niż pokutę. On wolał śmierć niż przyznanie się do błędu i próba pójścia z powrotem. Jak bardzo często jest tak w naszym życiu, może w moim życiu, że czasami ja wolę ponieść karę niż zrobić to, co powinienem zrobić. Jak bardzo często moja nienawiść, moja niechęć tu do kogoś sprawia, że nawet jestem gotów ponieść z tego powodu straty. Niechęć do kogoś innego, nienawiść do kogoś innego sprawia, że my często potrafimy nawet cierpieć, ale nie chcemy się poddać, ale nie chcemy się przyznać, że jest inna droga wyjścia. Ten wiersz był dla mnie takim odkryciem. Przeczytam go jeszcze raz. Wtedy rzekł do nich Jonasz, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Abyśmy mogli naprawdę pokutować, abyśmy mogli naprawdę wrócić do społeczności z Bogiem. To jest za mało mieć świadomość winy. Trzeba coś więcej, trzeba chcieć, aby ta wina została w jakiś sposób również z naszej strony usunięta. Na to było wyjście. Gdyby Jonasz tak powiedział, proszę, zawróćmy z powrotem do Jafy, to morze przestanie się wzburzać. Wierzę, żeby tak było, że to morze by przestało, ta burza by przestała szarpać tym statkiem. Gdyby on powiedział, wróćmy z powrotem do tego miejsca, z którego zacząłem uciekać. Ale on tego nie chciał. Jego nienawiść do tego miasta, do tamtych ludzi była tak wielka, że była większa niż śmierć. Bardzo mocne słowa. Słowa, które Chrystus czasami kieruje do nas. Czy czasami ta nasza nienawiść do innych, ta niechęć do innych nie jest zbyt duża i nie powstrzymuje nas od tego, aby Bóg nas błogosławił. Aby Bóg dał nam pewne rozwiązania, dla których ja muszę cierpieć. Bardzo mocne słowo mamy w tym miejscu. A spójrzmy dalej, wiersz 13, który mówi tak, lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać na brzeg. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Spójrzmy na to, że ci poganie, bo pomyślcie, że mogę ich tak nazwać, mieli o wiele lepsze serce niż ten krnąbrny prorok, bo oni nie chcieli jego śmierci. Oni nie chcieli, żeby on zginął. Oni nie chcieli być winni temu, że go wrzucą do morza. I oni próbowali sami coś robić, aby mu pomóc. Czasami świat nas zaskakuje, bo czasami ludzie tego świata zawstydzają nas swoją postawą, swoim tu postępowaniem. Nasza krnąbrność często tu powoduje, że my widzimy, że czasami ci ludzie tego świata postępują lepiej jak my, lepiej jak ja. Ale tak czytamy, że te wysiłki tych ludzi nic tu nie dały. I w wierszu 14 tak czytamy, również tak bardzo ważne stwierdzenie. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnego, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Spójrzmy na ich wyznanie. Pierwsza rzecz w tym tu wyznaniu jest taka bardzo ważna. W przekładzie Biblii Warszawskiej mamy stwierdzenie: o Panie. W oryginale jest słowo Jahwe. Już nie jest to ogólne słowo Elohim, czyli jakiś bożek, ale jest ten wszechmocny Bóg, Bóg nieba i ziemi, Jahwe. Oni teraz nagle zwracają się do Jahwe, do tego wszechmocnego Boga, bo wiedzą, że tylko On może pomóc. I mówią: Boże Wszechmogący, przebacz nam, ale my nie umiemy z tej tu sytuacji wyjść i my idziemy za radą tego proroka i wrzucamy go do tej wody. Spójrzmy na skruchę tych ludzi. Na zmianę, która zaszła w mentalności tych ludzi. Oni zobaczyli, że jest jeden Bóg, że jest Bóg Jahwe, że nie ma tych wielu bożków czy bogów, tak jak mówi to apostoł Paweł, że chociaż jest wiele tak zwanych bogów tu na świecie, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Bóg Jahwe. I wreszcie tak czytamy w wierszu 15. Wzięli więc Jonasza, wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć. Spójrzmy, że teraz się stało coś strasznego. Z jednej strony, bo oni mieli świadomość, że tego człowieka jak gdyby skazują na śmierć, rzucając go do tej wzburzonej wody. Ale z drugiej strony, z tą chwilą, jak go tam wrzucili, to zobaczyli, że to morze się uspokoiło w jednej chwili. Czyli oni w tym tu zobaczyli Bożą rękę, rękę Jahwe. I spójrzmy na wiersz 16. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, Jahwe. Złożyli więc Panu Jahwe ofiarę i uczynili śluby. Tak jak już wspomniałem przedtem, to była straszna ewangelizacja. Ale ona doprowadziła do tego, że tych kilkunastu mężczyzn zaczęło wierzyć Bogu Jahwe. Złożyło mu śluby. Oni jakby, możemy tak powiedzieć, nawrócili się do Jahwe skutkiem tej strasznej sytuacji. I czytamy, że oni uczynili śluby. Zdecydowali się iść za Bogiem Jahwe. A więc to był tu kolejny cud, który miał miejsce. I ten pierwszy rozdział z drugiego wiersza. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I znowu tu czytamy o kolejnym cudzie. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi tak, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Nawet wtedy, kiedy Jonasz był takim wielkim grzesznikiem, to Pan Bóg przeznaczył dla niego, tak to sformułuje, szorstką Bożą łaskę. Ta wielka ryba to nie była kara dla Jonasza, ale to była łaska dla Jonasza. To była szorstka łaska, która pokazała mu, że Bóg nie chce jego zginienia, że Bóg nie chce, aby on zginął jako taki wielki grzesznik. Bracia i siostry, cały ten rozdział, który starałem się w jakiś sposób tu przedstawić, on nam pokazuje jedną wielką prawdę, że nawet Boży prorok może być człowiekiem krnąbrnym, lekkomyślnym i zaciętym w sobie. I to jest obraz czasami nas, chrześcijan. My czasami też jesteśmy tacy krnąbrni, tacy lekkomyślni i tacy zacięci w sobie. Dlatego Jonasz potrzebował Bożej obróbki. Ja i ty, każdy z nas, potrzebujemy Bożej obróbki. Potrzebujemy, aby Bóg nas szlifował. Wiemy, że potem po tych trzech dniach, kiedy Jonasz pokutował przed Bogiem, to Bóg go z tego wyrwał. I wiemy, że on potem poszedł do tamtego miasta i na jego zwiastowanie tysiące ludzi, no właściwie no możemy tak powiedzieć, setki tysięcy ludzi się nawróciło. Tak więc to miało taki wspaniały efekt, wspaniały koniec. Chciałbym teraz już kończąc jeszcze to przekazać, czego uczy mnie ta historia, czego uczy nas ta historia. Pierwsza rzecz, którą nas uczy ten rozdział, to jest taka, że Bóg chce z nami rozmawiać. Bóg chce z tobą i ze mną rozmawiać. Bóg chce przemawiać do nas. To jest pierwsza rzecz, która jest tak bardzo ważna w tej historii. Rzecz druga, Boży plan zbawienia jest ponad nasze zrozumienie. Boży plan zbawienia jest większy niż nasze wyobrażenia, niż nasze oceny innych ludzi. Boży plan jest ponad nami. Trzecia rzecz, która tak bardzo ważna jest w tej historii, ona mówi tak, przed Bogiem się nie da ukryć. Przed Bogiem się nie da uciec. To jest tak bardzo ważne. Czwarta rzecz, nasze nieposłuszeństwo w żaden sposób nie zniweczy planu Bożego. Bracia i siostry, nasze nieposłuszeństwo w żaden sposób nie przeszkodzi Bogu w Jego planach. Ale to dla nas może być o wiele bardziej trudne i bolesne, bo czasami Bóg musi wyznaczyć taką wielką rybę, abyśmy w niej mogli przejść przez ten piec przemiany. Potrzebujemy tego tak bardzo. Jest to często tak dotkliwe, ale jest to prawdziwe. I ostatnia rzecz, którą chciałbym już tu zakończyć. Dlatego nawet dzisiaj, jeśli twoje życie w jakiś sposób jest podobne do tej tu sytuacji, w której był Jonasz, jeśli twoje życie w jakiś sposób jest podobne do uciekającego tu Jonasza przed Bogiem, to chciałbym ci powiedzieć, że i dla ciebie jest szansa, abyś powrócił. W rozdziale drugim, w wierszu 10, i tym już będę kończył, czytamy takie wyznanie tu Jonasza. Lecz ja pragnę złożyć ci ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Niech Bóg da łaski, aby to słowo mogło każdego z nas zmienić. Amen.